Dzisiaj mówić będziemy na przemian o wydarzeniach w Królestwie Izraela i Królestwie Judy. Przypomnijmy, że państwo żydowskie było w tamtym przedziale historii podzielone na dwa królestwa. Izraelskie, zamieszkiwane przez 10 plemion północnych, i Judy, znajdujący się na południu kraju, zamieszkałe przez plemię Judy i Beniamina. Władcy Judy zasiadali na tronie w Jerozolimie. Należeli oni do królewskiej linii Dawida. Z tej linii narodzi się wiele lat później Mesjasz, Jezus Chrystus. Jak pamiętamy, w Judzie nastąpiło za rządów Joasza duchowe przebudzenie. Natomiast w Królestwie Północnym władzę sprawował jeden z najbardziej krwawych królów w historii Izraela – Jehu. 13 rozdział drugiej Księgi Królewskiej przynosi nam wieść o objęciu tronu w północnym królestwie przez syna Jehu, Joachaza. W dwóch pierwszych wersetach 13 rozdziału drugiej Królewskiej czytamy: w 23 roku panowania Joasza, syna Ochozjasza, króla judzkiego, Joachaz, syn Jehu, został królem izraelskim w Samarii na 17 lat. Czynił on to, co jest złe w oczach Pana. Naśladował grzech Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela. Nie zerwał z grzechem. Joachaz postępował podobnie jak Jeroboam. Czcił pogańskie bożki. Czynił to, co jest złe w oczach Pana. Rządził przez 17 lat. Nie ma niczego interesującego w jego postaci. Żył bez Boga. Rządził źle. Brzmi to bardzo nieciekawie. Trąci nudą. Tak, życie człowieka, który brnie w grzech, tylko z początku wydaje się ekscytujące. Potem staje się przeraźliwie nudne. Na przykład ktoś, kto nadużywa alkoholu, prowadzi pozornie wesołe, pełne imprez i hulanki życie. Ale z czasem wszystko to zaczyna go nudzić, a jednocześnie przekonuje się, że jest uzależniony, że stał się niewolnikiem alkoholu. Jego życie staje się bezbarwne, puste, bezcelowe. Podobnie jest w przypadku każdego innego grzechu. Życie w grzechu, z początku atrakcyjne, kuszące, staje się w końcu nużące, nudne. I tak jest z królami izraelskimi, którzy oddalili się od żywego Boga, a zabrnęli w bałwochwalstwo i w niemoralność. Ich rządy to nic ciekawego, to powolne staczanie się w upadek. Jedynie gdy na scenę historii wkracza Bóg, zaczyna się dziać coś dramatycznego i ciekawego. W 3 i 4 wierszu 13 rozdziału czytamy dalej: wtedy zapłonął gniew Pana przeciw Izraelitom i wydał ich w ręce Hazaela, króla Aramu, oraz w ręce Ben-Hadada, syna Hazaela, przez cały czas. Lecz Joachaz przebłagał oblicze Pana, tak iż Pan wysłuchał go, ponieważ widział ucisk Izraelitów, jakim ciemiężył ich król Aramu. Dowiadujemy się, że z powodu grzechu Izraelitów Bóg wydał ich w ręce śmiertelnego wroga, króla Aramu. Gdy przerażony Joachaz zaczął błagać Boga o pomoc, Bóg ulitował się nad nim i nad całym ludem. Czytamy: zatem Pan dał Izraelowi wybawiciela, który ich wyzwolił spod mocy Aramu, tak iż Izraelici mieszkali w swoich namiotach, jak przedtem. Bóg sprawił, że Izraelici odzyskali wolność. Stało się tak prawdopodobnie za sprawą króla asyryjskiego Adad-nirari, który w tamtym czasie, na przełomie 8 i 7 wieku przed naszą erą, dokonał wielu podbojów. Między innymi zdobył Damaszek, stolicę Aramejczyków. Król Aramu musiał się wycofać i Izraelici odzyskali wolność. Zauważmy, jak miłosierny jest Bóg. Gdy tylko król izraelski ukorzył się i błagał Boga o pomoc, Pan tak zaingerował w historię, że lud Boży bez walki właściwie odzyskał wolność. Drogi przyjacielu, Chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak dobry i miłosierny jest nasz Pan. Czeka na wołanie swojego ludu. Pragnie nas błogosławić. Chce troszczyć się o nas, ochraniać nas i uszczęśliwiać. Jest Bogiem pokoju, Bogiem zbawienia, Bogiem przebaczenia, łaski, pojednania. Jest miłością. Czy naprawdę znamy naszego Boga? Bóg jeszcze raz, po raz kolejny dał ludowi izraelskiemu dowód swojej wierności i miłości. Jednak Izraelici nie nawrócili się całym sercem do Pana. Nadal w Betel i Dan stały złote posągi cielców i lud Boży zamiast do Jerozolimy, do świątyni Pana, pielgrzymował do Betel i do Dan i oddawał cześć złotym cielcom. Kult tych egipskich bożków był jaskrawym przekroczeniem Bożego przykazania: Jam jest Pan, Bóg Twój. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Po raz kolejny naród wybrany odmówił Panu posłuszeństwa. Czytamy dalej w wierszu 6 i 7. Jednak nie odwrócili się od grzechu rodu Jeroboama, do którego ów doprowadził Izraela. Trwali w nim, a nawet Aszera stała w Samarii. Gdy Joachazowi zostało nie więcej żołnierzy, jak tylko 50 jeźdźców, 10 rydwanów i 10 tysięcy pieszych, wytrasił ich król Aramu i starł jak proch, który się depcze. Król Joachaz i cały lud izraelski, mimo doświadczenia Bożej łaski, okazał Bogu nieposłuszeństwo i musiał zostać ukarany. Cała siła obronna Izraela została unicestwiona. Wkrótce umarł też sam król. Czytamy dalej od wiersza 8. Czyż pozostałe dzieje Joachaza, wszystkie jego czyny i jego dzielność nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? I spoczął Joachaz razem ze swymi przodkami i pochowano go w Samarii, a syn jego, Joasz, został w jego miejsce królem. Syn Joachaza, Joasz, sprawował władzę w stolicy północnego królestwa Samarii przez 16 lat. Niczym dobrym nie wyróżnił się jednak. W 11 wierszu czytamy: czynił on to, co jest złe w oczach Pana. Nie zerwał z całym grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela. Trwał w grzechu. Król i lud izraelski trwali w nieposłuszeństwie, a jednak Bóg nie dopuścił do ich całkowitego unicestwienia ze względu na przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Pan jeszcze raz posłał Izraelitom swojego sługę, Elizeusza, który tuż przed swoją śmiercią zapowiedział, że Bóg dokona cudu i ocali Izrael. W drugiej części 13 rozdziału 2 Księgi Królewskiej opisana jest śmierć proroka Elizeusza i jego ostatnie niezwykłe proroctwo. Oto w jak dramatycznych okolicznościach dopełniła się misja Elizeusza. Czytamy od wiersza 14. Kiedy Elizeusz zapadł na chorobę śmiertelną, przyszedł do niego Joasz, król izraelski, i płacząc, pochylony nad jego twarzą, mówił: Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. Elizeusz był wielkim prorokiem i znaczył bardzo wiele dla całego Izraela. Król izraelski zdawał sobie z tego sprawę i z wielkim smutkiem i bólem pochylał się nad umierającym prorokiem. Wypowiedział te same słowa, którymi kiedyś Elizeusz żegnał odchodzącego Eliasza: Ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. Tak, zarówno Eliasz, jak i Elizeusz znaczyli dla Izraela więcej niż cała armia. I teraz Elizeusz, do końca służący Bogu, proroczo zapowiada królowi zwycięstwo nad potężnym wrogiem, nad królem Aramu, Hazaelem. Czytamy o tym dalej od wiersza 15. Elizeusz rzekł do niego: weź łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały, a wtedy on rzekł do króla izraelskiego: połóż rękę swą na łuk. Król położył swą rękę, a Elizeusz nałożył ręce swoje na ręce króla. i powiedział: otwórz okno na wschód. Kiedy otworzył, Elizeusz rzekł: strzelaj. I strzelił, a on rzekł: strzała zwycięstwa od Pana. Strzała zwycięstwa przeciw Aramowi. Pobijesz Aram w Afek, doszczętnie. Elizeusz prorokuje Joaszowi zwycięstwo, ale król nie dowierza słowom umierającego proroka. Czytamy dalej. Następnie rzekł: weź strzały. Kiedy je wziął, rzekł do króla Izraela: uderz o ziemię. A on uderzył 3 razy i zaprzestał. Wtedy mąż Boży rozgniewał się na niego i rzekł: trzeba było uderzyć 5 albo 6 razy. Wtedy byś pokonał Aram doszczętnie. Teraz zaś pokonasz Aram tylko 3 razy. Joasz nie miał wiary potrzebnej do zaufania Bogu i jego prorokowi. Dlatego Pan nie mógł mu dać pełnego zwycięstwa. Wiele wspaniałych zamiarów Boga nie zostaje dokonanych z powodu małej wiary i słabości ludzi, których Bóg powołuje do wykonania jego planów. Boże dzieci często zniechęcają się trudnościami, nie dowierzają w moc Boga, albo po prostu brakuje im duchowego poznania, by mogli dostrzec wspaniałe możliwości do działania, jakie stwarza im Pan. Król Joasz uderzył łukiem w ziemię tylko 3 razy, bo nie wierzył, by to miało jakieś znaczenie. Nie wiedział, że patrzy na niego sam Pan. Drogi przyjacielu, gdy Bóg widzi naszą wiarę, gdy widzi naszą ufność i gotowość do działania, błogosławi i wysyła, wyposaża do wykonywania jego wielkich dzieł. Bądźmy przygotowani na Boże wezwanie. Ufajmy Mu i działajmy dla Niego. Bądźmy aktywni, a wtedy On pomnoży nasze możliwości i zleci nam do wykonania rzeczy wielkie. Takiej niezwykle ważnej duchowej lekcji udziela nam dzisiaj prorok Elizeusz. Elizeusz był wspaniałym człowiekiem, wielkim prorokiem. Do końca służył Bogu, nawet na łożu śmierci. O śmierci proroka czytamy bardzo krótko. Elizeusz umarł i pochowano go. Oddziały zaś Moabitów wpadały do kraju każdego roku. Zdarzyło się, że grzebiący człowieka ujrzeli jeden oddział nieprzyjacielski. Wrzucili więc tego człowieka do grobu Elizeusza i oddalili się. Człowiek ten dotknął kości Elizeusza, ożył i stanął na nogi. Widzimy, że cud wydarzył się nawet po śmierci Elizeusza, u jego grobu. Jak wiernym sługą Bożym musiał być ten człowiek. Zmarły, wrzucony do jego grobu, ożył. Możemy tu dostrzec symboliczną zapowiedź tego, co wydarzyło się później u grobu Jezusa i tego, co działo się będzie w czasie, gdy Chrystus powróci na ziemię. Dla Boga śmierć nie jest granicą. W końcowych wierszach 13 rozdziału 2 Księgi Królewskiej czytamy o wypełnieniu się proroctwa Elizeusza. Hazael, król Aramu, gnębił Izraelitów przez całe życie Joachaza. Lecz Pan okazał im łaskę, zmiłował się nad nimi i zwrócił się ku nim ze względu na przymierze swoje z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chciał ich zatracić i nie odrzucił ich od swego oblicza aż do tego czasu. Hazael, król Aramu, umarł, a jego syn Ben-Hadad został w jego miejsce królem. Wtedy Joasz, syn Joachaza, znowu odbił miasta z rąk Ben-Hadada, syna Hazaela. 3-krotnie pobił go Joasz i odzyskał miasta izraelskie. Proroctwo Elizeusza wypełniło się w sposób dosłowny, literalny. Możemy sobie wyobrazić, co mogłoby się dziać, gdyby król Joasz okazał więcej wiary i zaufania w Boże obietnice. Tak kończy się opowieść 13 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. A rozdział 14 przenosi nas do Królestwa Południowego, Królestwa Judy. Dowiadujemy się, że nastąpiła tu zmiana na tronie w Jerozolimie. Podobnie jak w Królestwie Północnym, również i tu, w Judzie, rządzi Joasz, który, jak pamiętamy, został królem, mając 7 lat i sprawował rządy przez lat 40. Przez pewien czas w Izraelu i w Judzie rządzili więc królowie o takich samych imionach. Jednak Joasz z Jerozolimy po 40 latach sprawowania władzy padł ofiarą spisku. Królem Judy został jego syn Amazjasz. W początkowych wierszach 14 rozdziału II Księgi Królewskiej czytamy: w drugim roku panowania Joasza, syna Joachaza, króla Izraela, Amazjasz, syn Joasza, został królem w Judzie. W chwili objęcia rządów miał 25 lat i panował 29 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Joaddan z Jerozolimy. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, jednak nie tak, jak praojciec jego, Dawid. Zupełnie tak postępował, jak jego ojciec Joasz. Jak pamiętamy, Joasz był bogobojnym królem. Poznawał Boże Słowo, słuchając pouczeń kapłana Jojady. Amazjasz poszedł w jego ślady. Postępował zgodnie z wolą Boga. I choć w porównaniu z Dawidem Joaszowi i Amazjaszowi brakowało sporo, obydwu królom Biblia daje świadectwo, że byli królami dobrymi. Kierowali się bowiem Bożym Słowem i z niego czerpali mądrość. Oto przykład. Amazjasz musiał dla ochrony rodu królewskiego zlikwidować spiskowców, którzy zabili jego ojca. Postąpił następująco. Czytamy od 5 wiersza 14 rozdziału. Skoro tylko umocnił władzę królewską w swoim ręku, zabił tych spośród sług swoich, którzy zabili jego ojca, króla, lecz nie skazał na śmierć synów zabójców, zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Prawa Mojżesza, gdzie Pan przykazał: ojcowie nie poniosą śmierci za winy swych synów, ani synowie za winy ojców. Każdy umrze za swój własny grzech. Amazjasz postąpił słusznie, nie mścił się, nie przelewał krwi niewinnych. Postępował zgodnie z Bożym Słowem. Pomyślmy, jak wiele nieszczęść mogłyby uniknąć całe narody, gdyby ich przywódcy kierowali się wskazówkami Bożego Słowa. Dalsza część 14 rozdziału II Księgi Królewskiej opisuje wojnę domową, jaka wybuchła pomiędzy królem judzkim, Amazjaszem, a królem Izraela, Joaszem. Wojska judzkie zostały w tej bratobójczej walce pokonane. Czytamy od wiersza 12. Juda został pobity przez Izraela i uciekł każdy do swego namiotu. Amazjasza zaś, króla judzkiego, syna Joasza, wnuka Ochozjasza, pojmał Joasz, król izraelski, w Betszemesz i zaprowadził go do Jerozolimy. Zrobił wyłom w murze Jerozolimy od bramy Efraima aż do bramy węgła na 400 łokci. Zabrał też całe złoto i srebro, wszystkie przedmioty, które znajdowały się w świątyni pańskiej i w skarbcach pałacu królewskiego, oraz zakładników, i powrócił do Samarii. Wewnętrzne walki jeszcze bardziej osłabiły podzielone na dwa królestwa państwo żydowskie. Świątynia jerozolimska została obrabowana. Tragiczne, że dokonali tego Izraelici, dowodzeni przez króla Joasza. Król judzki, Amazjasz, został upokorzony i osłabiony. Wkrótce zmarł król izraelski Joasz. Następcą został jego syn, Jeroboam II. Natomiast król judzki, Amazjasz, rządził jeszcze przez 15 lat. W końcowym fragmencie 14 rozdziału II Księgi Królewskiej czytamy: w 15 roku panowania Amazjasza, syna Joasza, króla judzkiego, Jeroboam, syn Joasza, został królem izraelskim w Samarii na 41 lat. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. Nie zerwał z całym grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela. To on przywrócił granice Izraela od wejścia do Hamat aż do Morza Araby, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraela, które wypowiedział przez sługę swego Jonasza, syna Amitaja, proroka pochodzącego z Gad-Hefer. Jeroboam II czynił to, co złe w oczach Pana, czytaliśmy. tak jak jego imiennik Jeroboam, który wprowadził w Izraelu kult złotych cielców. Dowiadujemy się jednak, że za panowania Jeroboama II przywrócono dawny kształt granicy Izraela, co przepowiedział prorok o imieniu Jonasz. Mamy więc tutaj historyczną wzmiankę o Jonaszu, proroku, którego znamy jako autora i bohatera Księgi Jonasza. Bóg nie pozostawił więc swego ludu w osamotnieniu. Umarł Elizeusz, ale inny prorok, Jonasz, przekazywał narodowi słowo Pana. Słowo Boże podtrzymuje przy życiu nawet w chwilach doświadczeń, w chwilach trudów i niedoli. Doświadczył tego lud Boży Starego Przymierza. Doświadczamy tego i my, dzisiaj.